Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że dla rządu PiS-u wieś jest fundamentem polskiej gospodarki i wymienia zrealizowane obietnice programowe.
W tym kontekście z kolei minister rolnictwa wskazuje na olbrzymie środki, jakie między innymi z Unii Europejskiej w najbliższych latach popłyną do naszych gospodarstw.
Więcej na ten temat Justyna Burza.
O wsparciu dla polskiej wsi premier Mateusz Morawiecki, wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski mówili podczas konferencji w Osiecku na Mazowszu, okazją do podsumowania działań rządu oraz przedstawienia perspektyw na najbliższe lata jest zatwierdzenie przez Komisję Europejską polskiego planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Premier wymienił najważniejsze programy dotyczące rolnictwa, które ostatnio podjął rząd, to m.in. dopłaty oraz zmniejszenie podatku VAT na nawozy. Za ważne osiągnięcie szef rządu Mateusz Morawiecki uznał wyrównanie dopłat rolnych do hektara dla polskich gospodarzy w stosunku do tych w Europie Zachodniej.
Już od stycznia dla 95 czy 97, jak mówi pan premier Kowalczyk, procent rolników, czyli wszystkich tych, którzy mają do 30 hektarów powierzchni swoje gospodarstwo, to wyrównanie będzie.
Wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował, że zatwierdzenie Krajowego Planu Strategicznego przez Komisję Europejską oznacza uruchomienie 25 miliardów euro wsparcia dla naszego rolnictwa w ciągu nadchodzących 5 lat.
Czyli płatności bezpośrednie, składające się z płatności podstawowej, z płatności redystrybucyjnej, która właśnie wspiera te mniejsze gospodarstwa, ale również ze wsparcia w płatnościach bezpośrednich gospodarstw prowadzonych przez młodych rolników. Przez 5 lat młody rolnik przejmujący gospodarstwo będzie miał zwiększoną płatność bezpośrednią.
Obecny na konferencji unijny komisarz Janusz Wojciechowski podkreślił, że polski plan powstał wspólnie z rolnikami i uwzględnia ich postulaty, przede wszystkim jeśli chodzi o hodowlę. Jak wyliczał, w sumie ponad 3 miliardy 700 milionów euro trafi na wsparcie tego sektora rolnictwa.
Sejm pracował w piątek nad projektem ustawy, który zakłada wsparcie odbiorców ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Projekt dotyczy gospodarstw domowych i innych podmiotów, które korzystają ze źródeł ciepła innych niż węgiel.
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała, że przepisami ustawy zostaną objęci wszyscy użytkownicy ciepła i ciepłej wody, w tym 6,5 miliona gospodarstw.
Szefowa resortu dodała, że zapisy obejmują m.in. odbiorców ciepła systemowego, osoby mieszkające na przykład w blokach i uzyskujące ciepło od dostawcy zewnętrznego, który może wykorzystywać gaz, węgiel, biomasę czy źródła mieszane.
Ci duzi dostawcy ciepła idą do Urzędu Regulacji Energetyki zawsze, kiedy jest jakieś uzasadnione podejrzenie czy podstawa do zmiany w górę albo w dół tej ceny, idą po nową taryfę, którą następnie przenoszą na odbiorców. I tu jest ten pierwszy moment przy tych odbiorcach systemowych, gdzie następuje interwencja. W tym momencie już w decyzji taryfowej będzie decyzja o blokadzie stawki i o rekompensacie. Ta rekompensata będzie wypłacana ciepłownią z jednoczesnym zobowiązaniem do natychmiastowego przeniesienia tej rekompensaty.
Wsparcie dla gospodarstwa domowego będzie wynosić od 1100 zł do nawet 3900 zł. Najwyższe ma dotyczyć odbiorców ciepła wytwarzanego z gazu.
W ustawie przewidziano też dodatki dla korzystających z innych niż węgiel źródeł ciepła. 3000 zł, jeśli jest to pelet. 2000, gdy ogrzewa się olejem opałowym. 1000, kiedy jest to drewno. I 500 zł, kiedy jest to LPG.
W Warszawie odbył się w piątek wernisaż wystawy archiwalnych fotografii pod tytułem Bez przedawnienia. W uroczystości wziął udział wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński.
Ekspozycja znajduje się na placu Piłsudskiego. Zawiera zdjęcia ukazujące skutki niemieckiej i sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. Wernisaż odbył się w związku z 83. rocznicą wybuchu II wojny światowej.
Wicepremier Piotr Gliński Kaczyński przypomniał, że w latach 1939-45 Polska doznała bezprecedensowych strat, zarówno jeśli chodzi o ludność, jak i wszystkie inne dziedziny życia. Dodał przy tym, że nasz kraj został pozbawiony szans rozwojowych na wiele lat.
Minister kultury podkreślił też, że Polska powinna domagać się zadośćuczynienia od Niemiec za zbrodnie popełnione podczas II wojny światowej, ponieważ one nie ulegają przedawnieniu.
Skala tych zbrodni, skala tych strat jest bezprecedensowa. Dlatego mówimy bez przedawnienia. Argumenty podstawowe dotyczące tego, że pomiędzy państwami cywilizowanymi, zwłaszcza we współczesnej Europie, nie ma czegoś takiego jak przedawnienie zbrodni II wojny światowej, opierają się na racjach moralnych, prawnych i politycznych. Gdybyśmy mieli zgodzić się na to, że można przedawniać takie zbrodnie, to musielibyśmy się zgodzić na abdykację współczesnej cywilizacji, bo ona jest oparta na pewnych zasadach i wartościach. Także tych wartościach, które nazywa się wartościami europejskimi.
Wystawa archiwalnych fotografii jest elementem zainaugurowanej kampanii bez przedawnienia, przypominającej o nierozliczonych krzywdach i braku zadośćuczynienia dla Polski za poniesione straty w wyniku II wojny światowej.
Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podkreślił, że Polska i Polacy są przywiązani do wolności religijnej.
W Warszawie trwa międzynarodowa konferencja pod tytułem Ograniczenia i naruszenia wolności religijnej. Perspektywa krajowa i międzynarodowa.
Organizatorem wydarzenia jest Centrum Badań Polityki Europejskiej, działające przy Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, podlegającej Ministerstwu Sprawiedliwości.
Wiceminister Marcin Romanowski podczas spotkania wskazał, że obecnie zdecydowana większość konstytucji państw zawiera regulacje dotyczące wolności sumienia i wolności religii.
Dlatego też, jak zaznaczył, wolność religijna jest standardem. Obecnie widoczna jest jednak, jak zauważył, jej destrukcja, co prowadzi do zmniejszenia wrażliwości na wolność religijną.
Ponieważ mamy do czynienia rzeczywiście z różnymi procesami, zjawiskami o charakterze kulturowym, które religię, a w konsekwencji również wolność religijną marginalizują. Przyczyniają się właśnie do tego te trendy, zmiany kulturowe czy sekularyzacyjne, różnego rodzaju procesy laicyzacji, ale także jest to związane z procesem globalizacji czy też powstawania bytów ponadnarodowych.
Wiceminister Marcin Romanowski dodał, że wolność religijna w zderzeniu z innymi wolnościami słowa czy ekspresji artystycznej bardzo często przegrywa w procesie interpretacji lub stosowania prawa.
Konferencja Ograniczenia i Naruszenia Wolności Religijnej, Perspektywa Krajowa i Międzynarodowa potrwa do soboty. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie, które od tego roku będzie organizowane cyklicznie.
Prawo i Sprawiedliwość proponuje, by Sejm przyjął uchwałę popierającą zakaz wizowy dla Rosjan chcących wjechać do Unii Europejskiej.
Jak zapowiedział poseł PiSu Kacper Płażyński, projektem uchwały ma zająć się 14 września kierowana przez niego Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej.
Polityk zaznaczył, że Polska jest bardzo narażona na przenikanie rosyjskiej agentury, a Rosjanie w większości popierający agresję na Ukrainę nie powinni móc wjeżdżać do Unii Europejskiej.
Pora z tym skończyć, pora się obudzić w Europie, która zdaje sobie sprawę, jakie zagrożenia tkwią w Rosji. Pora powiedzieć basta i państwu Rosjanom powiedzieć, że nie ma dla nich miejsca, póki akceptują politykę zmieniania granic przez podbój i mordowania niewinnych ludzi.
Na początku tego tygodnia na nieformalnym posiedzeniu unijnych szefów MSZ w Pradze uzgodniono, że zawieszona zostanie umowa o uproszczonym wydawaniu wiz dla Rosjan. Chodzi o zamrożenie części tego dokumentu o wizach dla turystów.
Już wcześniej Unia zawiesiła część porozumienia z 2007 roku, które dotyczyło urzędników rządowych i biznesmenów.
Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że Polska staje się wrotami do całej Europy dla pacjentów z Ukrainy.
Szef resortu mówił o tym po spotkaniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem na konferencji w sprawie otwarcia medycznego hubu w Jasionce.
Obiekt położony na Podkarpaciu będzie wykorzystywany do relokacji ukraińskich pacjentów. Chorzy będą tam czekać na transport do innych państw.
W ocenie polskiego ministerstwa nowy hub odciąży krajowy system zdrowia i usprawiedliwi proces ewakuacji ukraińskich pacjentów.
Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że otwarcie obiektu to efekt współpracy z resortem zdrowia Ukrainy.
Udało nam się stworzyć system transportowania pacjentów do Polski i z Polski po całej Europie. Polska staje się takimi wrotami dla pacjentów z Ukrainy do całej Europy. Cały ten proces, który zorganizowaliśmy, jest również finansowany przez Polskę, przez kraje Europy i gwarantuje już w tej chwili możliwość transportu tych pacjentów, którzy wymagają długiego leczenia, skomplikowanego leczenia do dowolnego kraju Europy. Ale Polska opiekuje się nie tylko pacjentami, opiekuje się również wszystkimi, którzy trafili do Polski, myślę przede wszystkim o kobietach, dzieciach, także możecie prowadzić swoją walkę.
Do relokacji obywateli Ukrainy zostanie wykorzystywany specjalny samolot, który będzie obsługiwany na lotnisku w Jasionce.
Maszyna ma kursować 2 razy w tygodniu i przewozić Ukraińców do 18 krajów, które zadeklarowały pomoc w ich leczeniu.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.